Zapraszamy do wysłuchania książki Tisa Istona zatytułowanej Dziewczyny nie biją. Przełożył Piotr Grzegorzewski. Czyta Aleksandra Spyra. Moim córkom, które biją. Na specjalne podziękowania zasługują Alice, Ricky i wszyscy z Fornham Boxing Club, kuźni mistrzów sportu. Część pierwsza. Zawodniczka. Zmywarka. Jęknęłam w duchu. Był wtorek, zimny majowy poranek, a moi rodzice znów kłócili się z powodu zmywarki. Naprawdę, Liz, powiedział tata, nie trzeba opłukiwać talerzy przed włożeniem. To podważa sens zakupu tego urządzenia. Jeśli opłucze się talerze, tłumaczyła cierpliwie mama, zmywarka jest skuteczniejsza. Jeśli się tego nie zrobi, będzie się miało szklanki całe w resztkach ziemniaków. Może po prostu usiądź, a ja to zrobię, zaproponował tata. O nie, odparła mama. Nie dopuszczę do tego. Zaczniesz wkładać do niej drewniane łyżki. Ale przecież do tej zmywarki można je wkładać. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zakup niemieckiej. Jeśli w tej chwili nie przestaniecie się kłócić o zmywarkę, włączyłam się, wywiozę ją na złomowisko. My się nie kłócimy, kotku, odparła mama. My tylko rozmawiamy. A oto inne drobnostki, o których rozmawiają moi rodzice. Czy smarować masłem obie strony kanapki, czy tylko jedną? Czy wkładać kurtkę kilka minut przed wyjściem, żeby zawczasu się ogrzać, czy dopiero chwilę przed wyjściem, żeby poczuć w pełni jej zalety? Czy szkockie ciastka z Kones powinno się najpierw smarować dżemem, czy śmietaną? Czy delicje to ciastka, czy biszkopty? Podchwytliwe pytanie, Liz. Czy dopuszczalne jest zaginanie rogów kartek w książkach, żeby wiedzieć, w którym miejscu skończyło się czytać? Żadnego z tych ważnych problemów rodzice nie rozwiązali. Nigdy. Kocham ich, ale czasami doprowadzają mnie do szału. Nie licząc obsesji na punkcie zmywarki, moja mama jest najbardziej strachliwą osobą na świecie. Panikuje w obliczu najmniejszych problemów życia codziennego i nie pozwala mi robić niczego, co uważa za choćby odrobinę niebezpieczne. Aż do 8 klasy kazała mi chodzić do szkoły w odblaskowej kamizelce. W końcu zbuntowałam się i wrzuciłam ją do stawu. Nawet teraz nalega, bym miała światełka odblaskowe na plecaku. Kiedy w zeszłym miesiącu zapytałam, czy mogę pojechać do Londynu z moją kumpelą Blossom i wziąć udział w proteście antywojennym, o mało nie dostała ataku serca. Chcesz brać udział w manifestacji? Tam mogą być terroryści. Mamo, to pacyfiści, a nie terroryści. Mogą mieć skrzydła radykalne. Nie wiesz, jak niebezpiecznie jest w Londynie? Kiedyś na peronie metra przewrócił mnie jakiś facet. To było niechcący, zauważyłam. Dobrze znałam tę historię. Mogłam wpaść pod pociąg, powiedziała dramatycznym tonem. Moje życie wisiało na włosku. Nie martw się, tata na pewno znalazłby sobie kogoś innego, zapewniłam ją. Jest silny. Żeby nie było, tata też mnie doprowadza do szału. Nigdy nie może się na nic zdecydować i nie wie, za kim się opowiedzieć. Wina leży po obu stronach. To jego zdanie na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Obaj kandydaci mają rację, mawia za każdym razem, gdy jakiś dwóch szalonych polityków kłóci się w radiu. Można na to spojrzeć dwojako, wyjaśnił mi, kiedy zapytałam go, co sądzi o karze śmierci. Pewnie na karę śmierci rzeczywiście można spojrzeć dwojako, ale już na to, czy płukać naczynia przed włożeniem do zmywarki, z pewnością nie. Patrzyłam, jak tych dwoje przepychało się w naszej wąskiej kuchni. Kiedy tylko jedno włożyło coś do zmywarki, drugie od razu protestowało albo to wyjmowało. Nie można myć w zmywarce tego noża, powiedziała mama. Dlaczego? Zapytał tata. To nóż do obierania, musi być ostry, woda go stępi. Więc jak mam go umyć? Pod kranem? A jak go doczyścić piaskiem? Moja siostra Verity tak bardzo nie mogła tego wytrzymać, że rok temu dała nogę do Nowej Zelandii razem z Rafe'em, moim 2-letnim siostrzeńcem. Strasznie za nim tęsknię, choć wcale nie tęsknię za kłótniami Verity z mamą. Walczyły ze sobą jak lwice w klatce. Flair? Flair? Uświadomiłam sobie nagle, że tata od dłuższej chwili usiłuje przyciągnąć moją uwagę. Tak? A ty co o tym myślisz? Zapytał. Myślę, że oboje macie świra, odparłam. Dobrze, ale co myślisz o wkładaniu noży do obierania do zmywarki? Myślę, powiedziałam wstając od stołu i biorąc plecak, że można na to spojrzeć dwojako. Ian Bale. Przy drzwiach dogonił mnie Ian Bale.
Nie wypuszczaj go, krzyknęła mama, jest na antybiotykach.
Ian Bale to nasz stareńki pies. Sprawiliśmy go sobie po śmierci naszego poprzedniego psa jakieś 10 lat temu. Tamten wabił się Łata, co wydało mi się strasznie banalnym imieniem. Byłam tak bardzo przybita po jego śmierci, że mama popełniła błąd i pozwoliła mi wybrać imię dla nowego psa. W tamtych czasach byłam wielką fanką serialu EastEnders. Nawet teraz ogromną przyjemność sprawia mi, kiedy słyszę, jak mama woła: Ian Bale! Ian Bale! Jak widać, w naszej wiosce zbyt wiele się nie dzieje. Ian Bale cierpi na tak rozliczne schorzenia, że chyba jest najbardziej naszpikowanym lekarstwami psem w Wielkiej Brytanii. Aplikujemy mu tyle różnych mikstur, że czasami nie może sobie poradzić z obiadem. Bardzo mi go żal i zastanawiam się, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwolili mu się wybiegać, nawet jeśli oznaczałoby to, że trafi do wielkiej budy w niebie? Tyle, że takie myśli nie są tolerowane pod naszym dachem. Uklękłam na jedno kolano i uściskałam go na pożegnanie, wstrzymując oddech. Ian Bale strasznie śmierdzi. Kiedy otworzyłam ostrożnie drzwi, by wymknąć się na dwór, popatrzył na mnie przekrwionymi ślepiami, jakbym go zdradziła. Wyszłam trochę za wcześnie, ale nie mogłam już tego wytrzymać. Musiałam uciec. Lepiej być wcześniej w szkole, niż trafić do więzienia za to, że zadźgało się rodziców nożem do obierania. Mieszkamy w wiosce odległej o jakieś 3 kilometry od Bosford, miasteczka pomiędzy Hastings i Brighton. Około 1,5 godziny jazdy od Londynu. Szkoła mieści się właśnie w Bosford i zwykle idę do niej z moją kumpelą Blossom, która również mieszka w naszej wiosce. Czasami podwozi nas Pip, który ma samochód, chociaż moim zdaniem nie powinien jeździć nawet czterokołowym rowerkiem, takim jest okropnym kierowcą. Nie żeby jeździł za szybko, podejrzewam, że jeszcze nigdy nie przekroczył prędkości, ale to, że wolno jeździ, nie oznacza jeszcze, że nie wpada na różne przeszkody albo nie sunie prosto na samochód nadjeżdżający z naprzeciwka. Ilekroć ma zaparkować? Wjeżdża na miejsce parkingowe nieprawdopodobnie wolno, a potem z prędkością wyczerpanego ślimaka uderza w murek. Dogoniłam Blossom przy kościele. Znamy się od zawsze i jak dla mnie to najlepsza osoba pod słońcem. Ma kręcone włosy i błyszczące zielone oczy. Jest niewiele wyższa ode mnie, ale większość ludzi jest ode mnie wyższa. Wszystko gra, Flair? Zapytała. Wszystko gra, Blossom? Odparłam. Zwolniła i ruszyłyśmy razem Bosworth Road. Jedziesz w sobotę do Battle? Zapytałam. Wyjazdy do Battle to taka nasza tradycja. To miasteczko niedaleko Hastings i zarazem miejsce słynnej bitwy stoczonej w 1066 roku. W dzieciństwie myślałam, że angielskie słowo battle, czyli bitwa, pochodzi od nazwy tego miejsca, ale oczywiście jest to odwrotnie. Oprócz tego nic tam nie ma, z wyjątkiem krów pasących się na łące i naprawdę beznadziejnego sklepu z pamiątkami. English Heritage zawsze szuka osób do pracy, dlatego w sobotę rano jedziemy tam autobusem przebrany za anglosaskie wieśniaczki i wtajemniczamy w szczegóły przebiegu bitwy cierpiących na jetlag amerykańskich turystów. Wiemy mnóstwo o bitwie pod Hastings, jednak czasami zdarza nam się puścić wodze fantazji. Kiedyś na przykład powiedziałam miłym przybyszom z Iowy, że Wilhelm Zdobywca ożenił się ze swoim koniem. Muszę również wyznać, że nasze akcenty są trochę mylące. Ja zwykle mówię z akcentem pirata z West Country, Pip Liverpoolczyka, ponieważ to jedyny, jaki umie naśladować, natomiast Blossom świergocze Cockneyem, niczym Mary Poppins. Uwielbiam te wycieczki do Battle. Jedynym problemem jest to, że trzeba być ubranym w kostium z epoki, a w autobusie ludzie dziwnie na ciebie patrzą, kiedy masz na sobie podwójkę. Odkąd Pip ma samochód, najczęściej to on nas tam zawozi, co ułatwia sprawę, bo nie musi się kłócić z kierowcą autobusu o to, czy może położyć halabardę na półce bagażowej. Blossom i ja głównie robimy pokazy rękodzieła dla dzieci. Moja przyjaciółka pomaga też czasami w oprowadzaniu turystów trasą duchów po opactwie. Pip stoi na warcie. Ma na sobie skórzaną zbroję i próbuje straszyć dzieci, ale tylko się z niego śmieją. Jeśli chodzi o samą bitwę, to jesteśmy z frakcji króla Harolda II. W naszych żyłach płynie anglosaska krew. Moim zdaniem na świecie można spotkać dwa rodzaje ludzi. Normanów i anglosasów. Wśród tych ostatnich wyróżniamy dwie grupy. Szlachetnie urodzonych tanów i prostych kmieci. Cechy charakterystyczne. Obrona, a nie atak.
Pilnowanie własnych spraw, trzymanie się na uboczu, niepodbijanie obcych ziem i unikanie małżeństw z końmi. Pip. Kiedy szłyśmy wąską alejką, a opite nektarem pszczoły zataczały się w powietrzu, krążąc od kwiatka do kwiatka, Blossom skarżyła się na swojego chłopaka. Pochodzi z Glasgow, każe na siebie mówić Magnes i pracuje jako pomocnik w salonie tatuażu. Nawet go lubię, jednak Blossom strasznie wkurza. Do tego ciągle go nie ma. Jest hipisem i chce żyć niezależnie od zdobyczy cywilizacji, co w jego przypadku oznacza, że czasami wyłącza iPhona. Jak na kogoś, kto bez przerwy nawija o pokoju i harmonii w przyrodzie, jest trochę za bardzo gburowaty, powiedziała Blossom. On nie jest gburowaty, odparłam. On po prostu jest szkotem. Zaangażował się w tak zwany projekt, ciągnęła Blossom. To eksperymentalna, samowystarczalna komuna, którą on i jego kumple z organizacji Socialist Action założyli na zachwaszczonym polu w Essex. Po co? Zapytałam. Są przekonani, że kapitalizm upadnie i społeczeństwo popadnie w anarchię, stwierdziła. Ogólnie rzecz biorąc, to połączenie lewactwa i survivalu. Wygląda to naprawdę srogo, kiedy jesteś na polu, na którym nie ma zasięgu. Wzruszyłam ramionami. Powiedział mi, że chce, żebym się tam przeprowadziła i zamieszkała z nim po upadku tego systemu. Co takiego? I co odpowiedziałaś? Że jeśli nadchodzi apokalipsa, wolę zatonąć tutaj, na statku o nazwie Kapitalizm, ściskając w garści mojego bezużytecznego iPada. Bądź przez chwilę cicho, przerwałam jej. Słyszałaś coś? Zatrzymałyśmy się i przekrzywiłyśmy nieznacznie głowy. Tak, jak to się zawsze robi, gdy się nasłuchuje. Słyszałam kosa krzyczącego na nas wściekle i terkotanie traktora naszego sąsiada, pana Palmera, na pobliskim polu, ale to nie te odgłosy mnie zaniepokoiły. To dobiegający z drzewopłotów buczący, ryczący huk silnika. Czy to... zaczęła Blossom, kiedy zza rogu wytoczył się samochód. Przy tej mizernej prędkości, którą rozwijał, nie powinien mieć najmniejszego kłopotu z zatrzymaniem się przed nami. Kierowca zobaczył nas i oczy rozszerzyły mu się z przerażenia, ale auto jechało dalej, prosto na nas. Zapiszczałyśmy i oskoczyłyśmy w żywopłot, ale on minął nas zaledwie o centymetry. Usłyszałam zgrzyt, a potem huk. Blossom jęknęła. Wyjrzałam zza krzaka i zobaczyłam małe, białe Renault Clio wbite w żywopłot po drugiej stronie uliczki. Wstałyśmy i wyplątałyśmy się z ostrych gałęzi. Ruszyłam w kierunku samochodu, otrzepując się po drodze, kiedy drzwi po stronie kierowcy otworzyły się i moim oczom ukazała się długa noga. Za tą długą nogą wynurzyły się pozostałe kończyny, szyja i wszystkie inne części ciała, których należało się spodziewać. Tyczkowate ciało tego niezwykle wysokiego mężczyzny wieńczyła głowa. Uśmiechnięta blada twarz, a nad nią szopa rudych włosów. Pip! Wrzasnęła Blossom. Dlaczego się nie zatrzymałeś? Nie trafiłem z sobą w hamulec, odparł. O mało nas nie zabiłeś! Pip zamrugał powiekami, patrząc na nas ze zdziwieniem. Szłyście środkiem drogi, zauważył. Gdybym miała określić Pipa dwoma słowami, byłoby to zapewne pijana żyrafa. Kiedy patrzyłam, jak idzie, zastanawiałam się, czy przypadkiem jego stawy nie zginają się w odwrotnym kierunku. Musisz popracować nad umiejętnością hamowania, oznajmiła Blossom. Podwieźć was do szkoły? Zapytał. Tak, prosimy, odparła. Magnes nie byłby zadowolony, powiedziałam jej. W końcu po upadku kapitalizmu nie będzie już samochodów i wszędzie będziemy chodzić piechotą. Wiem, przyznała, ale do tego jeszcze daleka droga. Nie chciałabym jednak, żeby tą drogą wiózł nas Pip. Jeszcze mi życie miłe. Zaryzykuję, odparła, ładując się na tył wozu. Mam ubezpieczenie. Czy twój wóz aby na pewno jest sprawny? Zapytałam Pipa. Myślę, że tak, odrzekł. Czemu pytasz? Właśnie przydzwoniłeś w żywopłot, wyjaśniłam. Wcale nie, obruszył się. Ja tylko zaparkowałem. Wsiadasz? Doszedłszy do wniosku, że prawdopodobnie będę bezpieczniejsza w środku niż jako przechodzień, zajęłam miejsce obok Blossom. Pip złożył się jak scyzoryk i usiadł z trudem za kierownicę, po czym samochód ruszył z klekotem uliczką, wydmuchując smugi czarnego dymu, podczas gdy ja zaczęłam wykrzykiwać komendy. Kiedy jadę samochodem z Pipem, zawsze czuję się jak pilot biorący udział w wyścigu najwolniejszych pojazdów. Prawo za 20, 15, 10, 8, 5, 3, 1. Skręcaj! Skręcaj! Na miłość boską! Ostro w lewo! Dalej, teraz prosto!
Uważaj na konia.
Czerwone światło! Czerwone światło! Czerwone światło! Mam zaledwie 16 lat i umiem jedynie wciskać sprzęgło, ale słowo daję. I tak jestem lepszym kierowcą niż Pip. Napomknęłam mamie, że chciałabym zrobić prawko, kiedy będę miała 17 lat, ale sama myśl o tym sprawiła, że oblała się zimnym potem. Pokazała mi długi i przesadnie szczegółowy artykuł, z którego wynikało, że współczynnik umieralności ludzi, którzy wstrzymali się z podejściem do testów do 19 roku życia, jest o wiele mniejszy niż pozostałych. Nie naciskam. Nie ma sensu się z nią kłócić, gdy już coś sobie wbije do głowy. Fleurystyka. Pip wysadził nas przed głównym wejściem i odjechał w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania na którejś z bocznych uliczek. Nasza szkoła jest stosunkowo nowa. Wybudowano ją jakieś 10 lat temu i zaczyna wyglądać na nieco zapuszczoną. Wszystkie drewniane powierzchnie, ceglana fasada i sięgające od podłogi do sufitu okna nigdy nie były myte. Początkowo teren szkoły był rozległy, ale jego połowę sprzedano deweloperowi. Wybudował na nim osiedle domków komunalnych i teraz, zaraz za płotem, mamy rodziny z dziesiątkami małych dzieci, które spędzają cały dzień zaglądając przez nasze ogrodzenie i wykrzykując do nas brzydkie słowa. Bardzo denerwujące, kiedy próbujesz zjeść lunch, a jakiś sześciolatek nazywa cię głupią krową. Kiedy ja i Blossom szłyśmy do drzwi, wyczułam za sobą jakieś poruszenie. Odwróciłam się i serce podeszło mi do gardła na widok Bonity Clark. Nawiasem mówiąc, imię Bonita zupełnie do niej nie pasuje. Osoba nosząca takie imię powinna być drobna, zwiewna i pogodna. Bonita Clark nie spełnia żadnego z tych warunków. Jest silna, głośna i wulgarna. Właśnie biegła, próbując mnie wyprzedzić i pierwsza wejść do szkoły. Prawda jest taka, że Bonita to najbardziej nastawiona na rywalizację osoba na tej planecie. Jest kapitanem drużyny netbolu i hokeja na trawie, startuje w biegach przełajowych i gra w piłkę z chłopakami i co najważniejsze, jest w tym dobra.
Tak wiele rzeczy mnie w niej zachwyca.
Niestety, Bonita nie żywi podobnych uczuć do mnie. Tarcia między nami zaczęły się kilka lat temu, kiedy z ochotą skorzystałam z okazji, by zostać gwiazdą sportu. Bonita była kapitanem i przed pierwszym meczem próbowała mi wyjaśnić zasady gry i taktykę. Ustawiła mnie na obronie. To nie skończyło się dobrze. Przeciwniczki wbiły nam gola, kiedy pisałam SMS-a. Bonita się wściekła. Nie liczyłam na to, że będziesz najlepszą z najlepszych, powiedziała, ale myślałam, że przynajmniej będziesz się starać. Mówiąc szczerze, nie poszło mi wcale lepiej, kiedy już nic mnie nie rozpraszało. Pewnej chwili za bardzo się wczułam i niechcący przyłożyłam kijem jednej z koleżanek. Tak czy owak, po tym zdarzeniu wypadłam z drużyny Bonity i przeszłam do zespołu Hanna Frobisher, chociaż nie mam pojęcia, czym zawiniła biedna Hanna. Teraz, ilekroć gram przeciwko Bonicie, ta zawsze mnie przewraca albo krąży wokół mnie, próbując upokorzyć. Co muszę przyznać, nie jest zbyt trudne.
Po tym wszystkim mam w sobie tyle zapału do sportu, co Kanye West pokory.
Bonita uważa, że sport jest ważny, rywalizacja jest ważna, wygrywanie jest ważne. Ja tak nie sądzę. Po prostu się różnimy. Nie rozumiem, dlaczego to ma dla niej tak wielkie znaczenie. Większość liceów nie wymaga od uczniów uprawiania sportu. Liceum w Bosford należy do wyjątków. Motto naszej szkoły brzmi mens sana in corpore sano. W zdrowym ciele zdrowy duch. Nasi nauczyciele uważają, że to tylko przez połączenie ćwiczeń ciała i umysłu można osiągnąć prawdziwą doskonałość. Proszę to powtórzyć Stephenowi Hawkingowi, powiedziałam pani Collins, mojej wychowawczyni, kiedy poinformowała mnie, że w tym semestrze znów muszę chodzić na hokej. Kiedy już zdobędziesz taką wiedzę jak Stephen Hawking, będziesz mogła odpuścić sobie sport. Odparła, wręczając mi kij hokejowy. Do tego czasu stoisz na obronie. Wracając do Bonity. Ona po prostu musi być najlepsza we wszystkim. W netbolu, hokeju, piłce nożnej, biegach. A teraz musiała być pierwsza przy drzwiach. To podwójne drzwi, ale tylko jedno skrzydło jest otwarte. Oczywiście powinnam była się zatrzymać i ją przepuścić. Co to ma za znaczenie, kto będzie pierwszy? Skoro nic mnie nie obchodzi, że wbiła mojej drużynie 10 goli,
dlaczego miałoby mnie obchodzić, czy wejdzie do szkoły przede mną. Tego dnia byłam jednak nie w sosie. Czasami myślę, że po prostu znudziło mnie robienie rozsądnych rzeczy. I dlatego robię rzeczy idiotyczne, żeby zobaczyć, co się stanie. Tak było na przykład z suzafonem. Nauczyciele kazali nam wybrać jakiś instrument. Większość dziewczyn wykazała się rozsądkiem i przyszła z fletem albo klarnetem. Wszyscy chłopacy wybierali gitarę albo perkusję. Natomiast ja, ponieważ uznałam, że to będzie śmieszne, wybrałam najbardziej nietypowy instrument, jaki przyszedł mi do głowy. Monstrum tak wielkie, że ledwo mogłam je udźwignąć, a co dopiero wydobyć z niego jakieś dźwięki. Oczywiście po kilku tygodniach dałam za wygraną. W każdym razie dzisiaj miałam jeden z tych dni. Udałam, że przepuszczam bonitę w drzwiach, ale w ostatniej chwili rzuciłam się do przodu i dotarłam do nich dokładnie w tej samej chwili, co ona. Utkwiłyśmy w drzwiach niczym dwa korki w jednej butelce. Przeszyła mnie wściekłym spojrzeniem. Sorki, powiedziałam. Przepraszam, moja wina. Mimo to, kiedy ruszyła do przodu, ja zrobiłam to samo, uniemożliwiając jej pokonanie tych cholernych drzwi. Przepraszam, powtórzyłam. Przed nami zaczęli już się zatrzymywać uczniowie, chcący zobaczyć coś śmiesznego. Nagle Blossom, która zdążyła już do nas dotrzeć, odsunęła zasuwkę blokującą drugie skrzydło drzwi. Otworzyło się ze zgrzytem i Bonita i ja wpadłyśmy do środka. Pacnęłyśmy na posadzkę w holu, a nasze plecaki pofrunęły dalej. Uczniowie wiwatowali. W końcu nie każdy poniedziałek rozpoczyna się taką atrakcją. Bonita podniosła się pierwsza i spiorunowała mnie wzrokiem. Serio? Parknęła. Akurat w tym postanowiłaś ze mną rywalizować? W przechodzeniu przez drzwi? Dlaczego podobną zawziętością nie wykazujesz się na boisku do hokeja?
Guzik mnie obchodzi hokej, odparłam. Co innego drzwi?
Lepiej uważaj, Waters. Warknęła i w tym momencie zrozumiałam, że przesadziłam. Serce podeszło mi do gardła. Na szczęście Blossom weszła między mnie i Bonitę. Ta dziewczyna zupełnie się nie boi.
Co wy wyprawiacie?
Zapytała błagalnym tonem.
Nigdy nie pokonamy patriarchatu, jeśli będziemy walczyć ze sobą nawzajem.
Bonita ruszyła do mnie, gotując się ze złości. Na szczęście ocalił mnie patriarchat w osobie pana Singa, który zjawił się nagle przed nami i kazał wszystkim iść do klas.
To jeszcze nie koniec, Ponczusiu, zawołała na odchodnym Bonita.
Pewnie wydawało się jej, że jest to nie wiem jak śmieszne. Tak samo zrobiła z Blossom, którą nazwała kwiatuszkiem. Akurat tak się irytująco składało, że obie nosimy kwiatowe imiona. Flair to przecież lilia, a Blossom kwiat. A jeszcze do tego dochodzi Pip, czyli pestka. Moglibyśmy prowadzić razem zajęcie z florystyki. Byłam roztrzęsiona. Dlaczego to sobie robię? W trzeciej klasie pani Fowler stwierdziła, że za wszelką cenę usiłuje zwrócić na siebie uwagę. Wszystkie moje żarty i wygłupy to w gruncie rzeczy szukanie akceptacji. Mechanizm obronny. Nie wiem, czy to prawda. Kiedy mieszkała jeszcze z nami Verity i bez przerwy kłóciła się z mamą, chyba błaznowałam, żeby rozładować napięcie. Nie lubię, kiedy ludzie się kłócą. Niestety, wyskakiwanie z głupimi żartami w trakcie awantury często tylko wszystko pogarsza. Ulżyło mi, kiedy dołączył do nas Pip i poszliśmy na angielski. Pip, przy całej swojej dziwaczności, zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa. Jeśli wciąż istnieją tacy ludzie jak on, jest jeszcze nadzieja dla tego świata. Wiem, zabrzmiało to strasznie patetycznie. Nie miałam takiego zamiaru. Po prostu jest bardzo serdeczną i opiekuńczą osobą i naprawdę nie wiem, co bym bez niego zrobiła.
Kiedy Blossom opowiedziała mu o zdarzeniu z Bonitą, otoczył mnie swoimi patykowatymi ramionami niczym ryżawy gród.
Pamiętaj, wyszeptał, trudne dni czynią nas silniejszymi.
Dzięki, Pip, odparłam.
A może nas zabijają? Zamyślił się.
Tak, mogą nas też zabić.
Blossom, sufrażystka. W przerwie na lunch poszłam szukać Blossom. Jej znalezienie nie zajęło mi dużo czasu. Stała w holu, trzymając jakąś kartkę i dyskutując z panią Tervey, naszą WF-istką.
Kim według pani jesteśmy? Mówiła. Obywatelami drugiej kategorii? Czy o to walczyły i za to ginęły sufrażystki?
Pani Tervey zmarszczyła brwi. Wydaje mi się, że walczyły i ginęły za prawo do głosowania.
Nie wiem, czy przejmowałoby się polityką klubów sportowych. Wyrwałam Blossom kartkę. Okazała się ulotką wydrukowaną na tanim papierze. Klub bokserski w Bosford. Czy wiesz, że boks to najlepszy sposób na utrzymanie formy? Zapisy nowych członków. Środa. Dorośli 20-21. Sobota. Juniorzy 9-9.45. Dorośli 10-11.15. Czwartek. Panie. 20-21. Niezależnie od tego, czy interesują cię zawody, czy tylko chcesz zrzucić kilka kilogramów, boks to sport dla ciebie.
Sama widzisz, powiedziała do mnie Blossom.
Zauważyłam, że pani Terwi oddaliła się ukradkiem, wykorzystując chwilę nieuwagi mojej przyjaciółki. Co takiego? Zdziwiłam się. Nie lubisz boksu?
Naprawdę nie widzisz, co jest nie tak z tą ulotką?
Zapytała. Przeczytałam ją więc jeszcze raz. Chodzi ci o to, że zapomnieli wstawić dwukropek po panie? Zapytałam.
Odziedziczyłam po rodzicach obsesję poprawności językowej. Nie chodzi mi tylko o brakujący dwukropek, odparła Blossom. Tylko o brakujący chromosom. Dlaczego treningi kobiet odbywają się kiedy indziej niż treningi mężczyzn?
O to ci chodzi? Chcesz się bić z facetami?
Nic nie rozumiesz. Blossom wyrwała mi ulotkę i nią potrząsnęła. Flair! Segregacja ze względu na płeć jest nielegalna od 2010 roku. Kluby sportowe nie mogą dyskryminować kobiet.
I co zamierzasz z tym zrobić?
Pojadę tam w sobotę i powiem im, że muszą zmienić swoje zasady. Potem wyślę list do Rady Miejskiej, a kopię prześlę swojemu parlamentarzyście. Jeśli dalej będą odmawiać, nadejdzie pora na bezpośrednie działania, tak jak robiły to sufrażystki.
Uśmiechnęła się ponuro, a oczy jej rozbłysły na myśl o walce na śmierć i życie.
Może ogłosimy strajk głodowy? Zaproponowałam. Akurat w niedzielę moja mama robi pieczeń wołową i Yorkshire pudding.
Flair! Krzyknęła Blossom. Ja mówię poważnie. Pomożesz mi? Westchnęłam.
Jasne, że tak.
Blossom uśmiechnęła się triumfalnie. Wiedziała, że skapituluje. Zawsze to robię. Księciunio. W środę po szkole przyjechał do mnie mój chłopak George. George jest przeciwieństwem Magnesa pod każdym względem, z wyjątkiem jednego, ciągłej nieobecności. Widuję się z nim tylko w środy i niedzielę. Jest kilka lat starszy ode mnie, uczy się w Akademii Marynarki Wojennej w Hove i ma bardzo napięty grafik. Środa to dzień naszych wieczornych randek. Przyjeżdżę też na niedzielny lunch z moją rodziną i czasami jej Blossom. Nie do końca pamiętam, jak to się zaczęło, ale skoro się zaczęło, to już trwa, bo George nie jest z tych, co lubią zmieniać tradycje. Powtarza mi, że uwielbia staranne planowanie. Nieźle się dogaduje z moimi rodzicami, rozmawiają o takich sprawach jak ekonomia i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mama się cieszy, że chodzę z George'em, chociaż mój chłopak ma 19 lat, bo to w końcu wojskowy i mama myśli, że jestem z nim bezpieczna. Rzeczywiście jestem z nim bezpieczna, chociaż nie do końca w takim sensie, o jakim myśli mama. Czasami zastanawiam się, czy nie mógłby być troszkę śmielszy, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Jest jeszcze jedna różnica między nim a Magnesem. Otóż George nie lubi kolczyków i tatuaży. Jest strasznie staromodny. Nieszczególnie religijny. Po prostu bardzo, ale to bardzo porządny. Mam zdecydowane poglądy na wiele spraw, twierdzi. Uwielbiam w nim mnóstwo rzeczy. Po pierwsze jest przystojny. Ma samochód i pieniądze, co jest całkiem fajne. Ma też dość afektowany głos. W każdym razie w porównaniu do nas, kmiotków. W głębi serca uważam lalusiowatych chłopaków za całkiem seksownych, w czym różnimy się z Blossom, ale cóż, każdy ma jakieś słabości. Najważniejsze jest jednak to, że George umie mnie rozśmieszyć. To zakrawa na banał, ale wcale nim nie jest. Poznaliśmy się w szkole. Akurat był w ostatniej klasie, pewny siebie, czarujący i przystojny. W szkole nazywali go Księciuniem, co nie było może przesadnie oryginalne, ale pasowało do niego. Nawet wtedy, gdy był już w marynarce. Lubiłam patrzeć na niego na dziedzińcu szkolnym, aż wreszcie pewnego dnia podszedł do mnie i zagadał.
Ty jesteś Flair Waters, prawda?
Skinęłam głową. Skąd znasz moje nazwisko?
Rozpytałem o ciebie, odparł.
Rozpytałeś o mnie, powtórzyłam. Jak gliniarz chodząc od drzwi do drzwi? Cóż, musiałem zapytać paru ludzi, bo niewielu wiedziało, kim jesteś. Ktoś powiedział mi, że masz na imię Fiona. Najwyraźniej na wszystkich robi ogromne wrażenie, zauważyłam. Ważne, że zrobiłaś ogromne wrażenie na mnie, odparł, a potem się roześmiał, wyglądając na zawstydzonego. Zastanawiam się, czy to wtedy się w nim zabujałam. Ten jego wstęp zrobił na mnie wrażenie. Był pierwszym chłopakiem, który zwrócił na mnie uwagę. Najwidoczniej wystarczyło mi, że mnie ktoś zauważył i poświęcił trochę czasu, by odkryć, że nie mam na imię Fiona. Zapytał, czy mam ochotę zjeść z nim następnego dnia lunch w stołówce, a ja od razu się zgodziłam i tyle. Blossom miała jednak co do niego wątpliwości. Jesteś pewna, że do ciebie pasuje? Zapytała pewnego dnia, kiedy akurat nie kręcił się w pobliżu. Założę się, że głosuje na konserwatystów. Jest po prostu inny niż my, odparłam, wzruszając ramionami. Myślałam, że popierasz odmienność. Na pewno nie jest największym odmieńcem na świecie, powiedziała dyplomatycznie. A może to nie on jest odmieńcem, tylko my wszyscy? Zasugerowałam. Pomyśl, gdyby nie George, w ogóle nie różnilibyśmy się od siebie. A kto chciałby żyć w takim świecie? Lubię go, stwierdził Pip. Wczoraj nie miałem kasy i postawił mi kanapkę. Jak widać, Pipowi wystarczyło, że ktoś mu wfundnął kanapkę, a już go lubił. Mogłyśmy się od niego wiele nauczyć. W każdym razie George dokonał ostatecznych uzgodnień. We wrześniu przed wyjazdem do akademii przyszedł do mnie do domu na rozmowę. Zastanawiałam się, czy nie chcę przypadkiem zerwać. Bardzo wyraźnie pamiętam tamten wieczór. Wciąż było na tyle ciepło, żeby można było siedzieć na dworze. Przeszliśmy przez ogromny trawnik z widokiem na pole pszenicy pana Palmera. To tu, to tam leżały jabłka, które spadły z drzew. Usiedliśmy przy starym stole piknikowym i patrzyliśmy na jaskółki, które w locie połykały owady. Myślę, że może nam się udać, oświadczył. Będziemy się widywać co najmniej 2 razy w tygodniu i może od czasu do czasu wpadniesz do Hove na weekend. Weekend w Hove, powiedziałam. Marzenie. Czułam, że powinnam coś dodać, ale w tej chwili niczym tata nie mogłam się na nic zdecydować. George zapewniał mi bezpieczeństwo, był czarujący i nawet mi odpowiadało to, że będziemy się widywać zaledwie 2 razy w tygodniu. Cała romantyczna i uczuciowa sfera życia zostałaby schowana we właściwym pudełku. Nie musiałabym się tym martwić. Dlaczego nie spróbować? Wiedziałam, co znajduje się za bramką numer 1. Ze swojego miejsca nie widziałam nawet bramki numer 2. I tak oto wylądowałam na randce w Chico's. Chico's nie było naszym lokalem. Zazwyczaj chodziliśmy do włoskiej restauracyjki, którą już przedtem dobrze znaliśmy, do tajskiej knajpki, którą polecił nam kumpel, albo do intrygującego nowego libańskiego baru, który otworzono niedawno w Louis. Mieliśmy z czego wybierać, ale w sumie to i tak zawsze on płacił. Czasami jednak nie masz ochoty na wykwintne jedzenie i world music. Czasami po prostu chcesz się obchać tłustymi frytkami przy banalnych przebojach.
Dlatego tego wieczoru zdecydowałam się na Bosford Chico's.
Szybko zdałam sobie sprawę z tego, że George'owi ten wybór wcale nie przypadł do gustu. Możesz mi jeszcze raz wyjaśnić, w jaki sposób składa się tu zamówienie? Zapytał trzeci raz. To wcale nie jest aż tak bardzo skomplikowane, odparłam. Po prostu podchodzisz do baru i mówisz, na co masz ochotę, a obsługa daje ci małego, gumowatego kurczaczka z drewnianą łyżką, z numerkiem wystającą z kupra, dzięki czemu kelner wie, do którego stolika przynieść jedzenie. Odwrócił się na krześle i rozejrzał po barze. Ale tam jest kolejka. Chcesz, żebym ja to załatwiła? Nie, chodzi mi tylko o to, że już i tak staliśmy w kolejce, żeby dostać stolik. Mamy ponownie stać po jedzenie? To naprawdę słabe. Może i tak, ale kurczaki mają tu pyszne. A co z napojami? Taki sam system, trzeba stanąć w kolejce, odparłam. W kolejnej? Dla zwiększenia efektywności, powiedziałam, możesz zamówić picie w tym samym czasie, co jedzenie. Lubię popijać podczas przeglądania menu. Jęknął. Kopnęłam go pod stołem. Pamiętasz, jak prosiłeś mnie, żebym powiedziała ci, kiedy będziesz zachowywał się jak palant? Zapytałam. Nie przypominam sobie. Naprawdę nie? Tak czy owak, właśnie teraz tak się zachowujesz. Zgodnie z moimi przewidywaniami, George roześmiał się i poszedł stanąć w kolejce. Pokręciłam z uśmiechem głową. Chociaż miał 19 lat, był naiwny i łatwo go było podpuścić. I to była ta jego strona, której Blossom nie dostrzegała. Po chwili wrócił z gumowym kurczakiem z drewnianą łyżką w kuprze. Widzisz? Udało się. Zatriumfowałam. Często tu przychodzisz? Zapytał. Nie. Skłamałam. Pip, Blossom i ja zajeżdżamy tu dość często w drodze powrotnej z Battle. Oczywiście nie wszyscy muszą lubić tutejsze jedzenie, ale przynajmniej kierownictwo pozwala Pipowi zostawić halabardę w stojaku na parasole. Mama nie lubi Chicos, ponieważ a. leży w niebezpiecznym West Bosford i b. podejrzewa, że w nazwie powinien znajdować się apostrof, ale nie jest do końca pewna i to nie daje jej spokoju. Po prostu pomyślałam, że przyda nam się jakaś odmiana, a to miejsce jest inne, powiedziałam. To na pewno, przyznał, rozglądając się dookoła. Miał na sobie marynarkę i eleganckie buty, strój, który z pewnością nie pasował do tego lokalu. Możemy potem iść potańczyć do klubu, zaproponowałam. Masz dopiero 16 lat, przypomniał mi. Poza tym nie cierpisz tańczyć. Bez przesady, po prostu nie umiem, odparłam. Ale w Lix to nie ma znaczenia, bo jest ciemno i nikt mnie nie będzie widział. Poza tym tam nigdy nie sprawdzają dowodów. Zmarszczył brwi. Sam nie wiem. Jutro zaczynam wcześnie rano, mamy nawigację z majorem Hortonem. A może w sobotę? Zaproponowałam. Zabierz mnie w sobotę na tańce. Ale przecież przyjeżdżam do ciebie w niedzielę na lunch, jak zawsze. To może przyjedź w sobotę i zostań do niedzieli, zaproponowałam, przewracając oczami. Wgapił się we mnie, jakbym właśnie zasugerowała, żeby rzucił mnie na stół i wyhędożył przy wszystkich. Mama na pewno nie będzie miała nic przeciwko temu. Właściwie byłam pewna czegoś dokładnie odwrotnego. Z pewnością położę George'a w pokoju gościnnym, jednak wcale mi to nie przeszkadzało. Wystarczy, że George i ja spędzimy noc pod jednym dachem. Nawet wspólna noc w jednym hrabstwie byłaby pewnym postępem. Kelner przyniósł nam zamówienie. Oboje wzięliśmy ćwiartkę kurczaka. Ja oprócz tego zamówiłam frytki i sałatkę Kolesław, George natomiast ziemniaka pieczonego w mundurku i kukurydzę. Stwierdził, że stara się ograniczać do minimum spożycie tłuszczu, ponieważ bez przerwy ważą ich w akademii, a gdy któryś przytyje, musi biegać po 15 kilometrów. Jak dla mnie, nie wygląda to na wystarczające zabezpieczenie na wypadek wojny. Jeśli zaatakują nas Rosjanie, studenci akademii okażą się słabe uszami, pozbawionymi kalorii i wyczerpanymi długimi biegami. Oto wasze dania, powiedział szybko kelner, po czym odwrócił się, by odejść. Przepraszam, zawołał za nim George. Zamawiałem jeszcze picie, dwie dietetyczne kole. Musisz jeszcze poczekać na picie, kolego, odparł kelner opryskliwie. W środę nie podaję napojów. W poniedziałki wieczorem i w niedzielę w porze lunchu tak, ale w środę nigdy. W środę nigdy, powtórzyłam za nim i spojrzałam na George'a. Dalej uważasz, że środa to najlepszy dzień na randkę? George westchnął i zaczął zdejmować skórę z kurczaka. Przecież skórka jest najlepsza, zaprotestowałam. To w niej jest cały smak. 150 kalorii na 35 gramów, odparł odruchowo George. Jutro biegam. Trzeba trochę doprawić, stwierdziłam, po czym sięgnęłam do stolika obok i wzięłam dwie buteleczki sosu chili. Przyjrzałam się etykietom. Średni i... O, bardzo ostry. Chcesz spróbować? Nie, odparł. Wezmę średni. Wylałam już trochę na jego kurczaka. Już, już, krzyknął. Nie bądź mięczakiem, powiedziałam. Wziął kawałeczek na widelec i spróbował ostrożnie. Całkiem ostry, skomentował. Kiedy przechyliłam buteleczkę nad swoim talerzem, pokręcił głową. Nie dawaj sobie tyle, ile mnie, nie posmakuje ci. Zmrużyłam oczy. Czy dlatego, że jestem dziewczyną? Twoim zdaniem nie wytrzymam ostrych przypraw? Nie, zaprzeczył pospiesznie. Po prostu myślę, że średni jest dość ostry dla każdego. To naprawdę dlatego, że jestem dziewczyną, stwierdziłam. Wcale nie, zaprotestował. Słowo daję. Gdybyś tu był z którymś z kumpli z marynarki, na pewno byś go podpuszczał, żeby sobie dolał, powiedziałam. Szukałam pretekstu do zabawy, ale jednocześnie trochę mnie wkurzył tym swoim mizoginizmem. Pewnie ściągnęlibyście sobie nawzajem portki i polalibyście sobie genitalia ostrym sosem. Naprawdę nie masz pojęcia, jak wygląda życie w akademii, stwierdził, robiąc nadąsaną minę. Po prostu dodaj odrobinę średniego sosu, to wszystko. Ale było już za późno. Sięgnęłam po ostry i zaczęłam wylewać go na kurczaka, śmiejąc się przy tym jak wariatka. Dwa kleksy, trzy. Wystarczy, powiedział, sprawiając wrażenie zaniepokojonego. Zawołałam. Cztery kleksy, pięć. George próbował mi wyrwać buteleczkę, ale byłam szybsza i cofnęłam rękę. Zmierzyliśmy się spojrzeniami. Wyciągnął dłoń. Daj mi ten sos, Flair. Nie mogę. Proszę, Flair, daj mi ten sos. Siedzieliśmy chwilę w milczeniu, patrząc na siebie i próbując się nie roześmiać. Dobrze, zgodziłam się w końcu. Proszę. Zbliżyłam do niego buteleczkę, ale kiedy próbował mi ją zabrać, szybko ją odwróciłam i oblałam sosem kurczaka na jego talerzu. Złapał mnie za rękę i przez chwilę siłowaliśmy się ze śmiechem. W końcu wyrwał mi buteleczkę i schował ją pod krzesłem. A teraz powiedział, zjedz swojego kurczaka. Ty pierwszy, odparłam. Nachylił się i złapał mnie za rękę. Zróbmy to razem, zaproponował. I tak właśnie się stało. Oboje równocześnie unieśliśmy noże i widelce, odkroiliśmy pierwsze kawałki kurczaka, włożyliśmy je do ust, pogryźliśmy i przełknęliśmy. A potem oboje popatrzyliśmy sobie w oczy. Nie takie złe, stwierdził. Chyba jeszcze cię nie kopnęło, odparłam, czując w ustach początki pieczenia. Chyba właśnie zaczęło, powiedział i skrzywił się. Chciałam potwierdzić, ale odebrało mi mowę. Bałam się, że jeśli otworzę usta, zacznę ziać ogniem i zamienię swojego chłopaka w kubkę popiołu, a wtedy kto będzie nas bronił przed Rosjanami? Pieczenie tymczasem przeszło w dziki płomień. Czułam się tak, jakby moje usta stały się terenem zamieszek, podczas których siły porządku strzelały do buntowników z miotaczy ognia. George chyba czuł się podobnie. Po czole spływały mu stróżki potu, które wpadały mu do oczu. Zamrugał gwałtownie, stał się blady jak ściana i tak mocno zacisnął palce na sztućcach, że bałam się, że je złamie.
Kiedy chwyciłam serwetkę i zaczęłam trzeć nią spuchnięty język, próbując pozbyć się piekącego osadu, zobaczyłam przez łzy, że George zerwał się na równe nogi, pobiegł do baru i wydyszał.
Gdzie nasze picie, kolego? Gdzie nasze cholerne picie?